Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiaj zapraszam Państwa na charakterne poznańskie Chwaliszewo. Tam stoi krzyż o wyjątkowej historii, który dla mnie jest swoistym symbolem Wielkiego Postu w środku Gwarnego Miasta. Odwiedzimy także wystawę malarstwa Szkoły Paryskiej, a w niej oczywiście również motywy religijne. I nie zapominamy, że w przyszłym roku przypada 1000. rocznica koronacji Bolesława Chrobrego. A już na pewno pamiętają o tym w Gnieźnie. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Tu pod krzyżem poznańczyk każdy uprzytamniał sobie, że wstępuje na prastarych władców ziemię. Tu stała kołyska miasta i narodu. Tutaj stał tron prymasów Rzeczypospolitej, a niegdyś zamek stołeczny pierwszych królów polskich. To cytat z kroniki miasta Poznania z roku 1938. A o jaki krzyż chodzi, wyjaśniają Szymon Mazur i Grażyna Wrońska.
Jest chyba jeden taki krzyż w Poznaniu, który ma bardzo długą wiekową tradycję.
Na pewno tylko jeden, krzyż chwaliszewski, czy złoty krzyż Chwaliszewa, który ma kilkusetletnią co najmniej historię, a zanim jeszcze pojawił się krzyż, to jakoby w miejscu, o którym mówimy, była jakaś figurka święta. Podania mówią, że to mogło być nawet w czasach Mieszka I i Bolesława Chorobrego, ta figura święta została tam ustawiona i później pojawił się krzyż.
Krzyż chwaliszewski. On w tej chwili wygląda prawie tak, jak za czasów swojej największej świetności.
Jego koleje losu są niezwykle zagmatwane. On był stawiany, likwidowany, remontowany.
Jest tuż przy nabrzeżu rybackim, prawda?
Stanął tam dlatego, że była tradycja stawiania krzyża czy świętej figury na mostach, żeby ta figura chroniła miasto przed powodzią i przed kataklizmami związanymi z wodą. Stąd mamy do dzisiaj na przykład figury Nepomucena, świętego Jana Nepomucena, na przykład na moście w Kłodzku czy w Pradze, dalej te najbardziej znane.
Sam krzyż ma XVII-wieczną historię. Jest legenda o tym, że przypłynął wartą z Jasnej Góry.
Tak, że przypłynął wartą z Jasnej Góry i został podniesiony z wody i potem ustawiony właśnie przy rzece, w miejscu tej przystani rybackiej, też po to, żeby chronił miasto, chronił Chwaliszewo przed powodzią, ale też zapewne pomagał w łowieniu ryb rybakom.
Walka o ten krzyż wpisała się w walkę między Polakami a Niemcami w XIX wieku, w okresie Kulturkampfu.
Poznaniacy chcieli ten krzyż odnowić, dbać o niego, natomiast niemiecka administracja zwalczała tę inicjatywę i przez kilka lat toczył się spór prawny. Polska ludność, polskie parafie pisały wnioski, prawda, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Administracja niemiecka odmawiała tego z błahych powodów. Na przykład, że krzyż jakoby miał powodować zakłócenia w ruchu na moście. Strona polska odwoływała się od tej decyzji.
I wydano, zwyciężyła.
Pozwolono na postawienie go w tym miejscu, w którym stoi do dziś, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy krzyż wykonał nieodpłatnie, wykonały zakłady Cegielskiego, a figurę Chrystusa wykonał znany rzeźbiarz i później ta figurka była powleczona 22-karatowym złotem, no i stąd pewnie ta nazwa, taki złoty krzyż Chwaliszewski. Warto odnotować, że polska ludność tak cieszyła się z odzyskania tej niepodległości, że bez żadnego problemu zebrano ze składek znaczne na ten cel środki i przywrócono krzyż do tego wyglądu.
To był okres międzywojenny. Bardzo zmieniała się okolica. Mosty były raz drewniane, potem metalowe, potem niszczone. W okresie II wojny Chwaliszewo właściwie zostało zrównane niemal z ziemią.
Tak. Natomiast ciekawe, że pierwszą rzeczą, którą zrobili Niemcy po wkroczeniu do Poznania, było zniszczenie tego krzyża i wrzucenie go do rzeki. To jest, Niemcy mieli wiele takich aktów dość symbolicznych. Z tym znakiem, napisem Gott mit uns na pasach zniszczyli krzyż Chwaliszewski i wrzucili go do rzeki. I później, no oczywiście w okresie okupacji tego krzyża nie było. To we wrześniu 1939 roku, zaraz po wkroczeniu do Poznania. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobili, to było właśnie zniszczenie tego krzyża. Natomiast jedną z pierwszych rzeczy, to jest zadziwiające, którą zrobili Polacy po zakończeniu już walk o Poznań. I w tym zniszczonym, na tym zniszczonym Chwaliszewie, zrujnowanym, tam toczyły się walki i szybko po zakończeniu walk o Poznań poznaniacy odbudowali ten krzyż i są zdjęcia, jak on stoi w morzu ruin. Jeszcze kamienice nie były podnoszone z gruzów, zresztą na to Chwaliszewo to przecież zajęło to wiele lat, ale ten krzyż już tam stał. To był symbol powrotu do normalności, do religii i do wolności. No jednak te pierwsze lata powojenne charakteryzowały się jeszcze sporą wolnością religijną, zanim reżim komunistyczny tak docisnął, że tak powiem, Polaków i zaczął jakby zwalczać religię. To dopiero okres stalinizmu, takie lata 50., ale po wojnie jeszcze władze komunistyczne dopuszczały religijne uroczystości. Tam wiadomo, że Bierut nawet
pod baldachimem wszedł, tak, w Miłosławiu na przykład.
Procesja uczestniczył, także wojsko jeszcze do 1947-1948 roku zupełnie swobodnie i bez ograniczeń uczestniczyło w uroczystościach religijnych.
A co potem? Po tym krzyżu, który stanął zaraz na tym morzu ruin?
On był też kilkakrotnie demontowany i naprawiany. Krzyż odnowiono, potem przecież zasypano stare koryto warty i on stanął już nie nad wodą, tylko stał już w pośrodku lądu i tam stoi do dzisiaj. Stoi jak stał, można powiedzieć. Stare zdjęcia czy stare ryciny pokazują, że stał w tym miejscu i stoi nadal, także jest to piękne. W 2018 roku, o ile pamiętam, była ostatnia renowacja, czyli całkiem niedawno.
To była wielka uroczystość tutaj na terenie parafii Wszystkich Świętych. No a ten krzyż drewniany na Jeżycach stoi do dziś, ale nie ma tam żadnej tabliczki mówiącej o tym, że jego początki to Chwaliszewo.
Jego historia też jest barwna i długa. On przecież wielokrotnie na samych Jeżycach zmieniał miejsce chyba trzykrotnie.
Jest w ładnym otoczeniu, strzyżone zielone krzewy go otaczają.
Myślę, że jest zadbane i otoczone troską mieszkańców.
W Gnieźnie trwają już przygotowania do przyszłorocznej rocznicy tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich. W 1025 roku w gnieźnieńskiej katedrze koronowano najpierw pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. W tym samym roku, 25 grudnia, koronę Polski przyjął Mieszko II, syn Chrobrego. Skąd wzięły się w chrześcijańskim świecie królewskie koronacje i jak przebiegały? O tym przypominano w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Był tam również Rafał Muniak.
Gnieźnieńska katedra na początku funkcjonowania młodego państwa polskiego była miejscem koronacji pięciu pierwszych polskich królów. Dlatego w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej trwają już przygotowania do tysiąclecia obchodów pierwszych koronacji, mówi dyrektor muzeum Bartosz Przybyła.
Wyprzedzamy rocznicę, która w roku 2025 nastąpi. Jest to rocznica tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego w katedrze gnieźnieńskiej. Stąd wykłady w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pierwszy wykład dotyczy królów Starego Testamentu, królów Izraela.
Ja w moim wykładzie skupię się na idei biblijnej, bo to jest dla mnie głównym źródłem zainteresowania.
Mówi prelegent ksiądz profesor Paweł Podeszwa.
Natomiast oczywiście sama idea królowania jest pewnie tak stara, jak jest stary świat, bo właściwie tym pierwszym królewską władzą, którą wobec świata stworzonego w imieniu Boga miał sprawował człowiek, a potem oczywiście w danych społecznościach wybierano kogoś, kto stawał na czele i nazywano go w różny sposób w tych kulturach dawniejszych i kierował państwem, czy tą społecznością, czy tą grupą. Ten wykład jest związany z tysiącleciem koronacji pierwszego króla Polski, dlatego skupiam się na początkach dynastii izraelskiej, a ona jest związana z dynastią Saula, Dawida, Salomona. I to jesteśmy w X wieku przed Chrystusem i dlatego wydaje mi się ta idea Salomona, ale przede wszystkim Dawida jest niezwykle ważna, bo on zapoczątkowuje dynastię, która trwała długo i z którą zostały związane w tradycji biblijnej i dla Żydów, i dla chrześcijan oczekiwania Mesjasza. I z perspektywy teraz chrześcijańskiej ten Mesjasz przyszedł syn Dawida, którym był Jezus Chrystus, także namaszczony król. I dlatego królowie chrześcijańscy, bo teraz myślimy już o naszej tradycji, praktykowali ten zwyczaj bycia namaszczonym, tak jak już było w Starym Testamencie. To znaczy namaszczenie, co oznaczało? Że oni zostali uzdolnieni do wykonywania tego zadania mocą, która jest wysoka. Ale niosło to ze sobą konsekwencje. I dla wszystkich królów izraelskich, i dla późniejszych królów tak też powinno być. Oni również w tym sprawowaniu władzy mieli reprezentować Boga, czyli mieli stać na sprawiedliwości, na straży sprawiedliwości Bożej, na straży przykazań, respektowania tych fundamentalnych zasad ustanowionych przez Stwórcę, a jednocześnie także sprawowali w imieniu Boga władzę, to znaczy chcieli, aby te królestwa, które zostały ich powierzone, czy ci ich poddani również mogli korzystać z tej sprawiedliwości, dobroci, miłosierdzia Bożego. No, możemy to określać na różne sposoby.
Dlatego także dla pierwszego króla Polski tak ważny był chrzest.
Zostawał królem jako król chrześcijański, prawda? Bo byliśmy już krajem chrześcijańskim, dlatego ryt był chrześcijański, ale wywodzący się już z Biblii, ze Starego Testamentu, został namaszczony. My mówimy koronacja, ale gdybyśmy myśleli kategoriami biblijnymi, to trzeba by mówić o namaszczeniu królewskim, bo to był ten najważniejszy moment. I on jakby z jednej strony stawał się przedstawicielem również Boga na ziemi, została mu dana legalna władza, reprezentował także Boga i także Jezusa Chrystusa, bo jako król chrześcijański, namaszczony, pomazaniec.
Kolejne wykłady będą oczywiście opowiadały o koronacji królewskiej w Gnieźnie, ale w innym kontekście. W kontekście kielicha koronacyjnego, który jest prezentowany w naszym muzeum, drzwi gnieźnieńskich, które przecież z królem są związane, fundacji królewskich, czy omówimy ryt koronacyjny, będą także tematy związane z archeologią, bo to, czego nie widać, a jest w ziemi, też jest godne uwagi. Przypomnimy źródła historyczne, które mówią o koronacji Bolesława Chrobrego. Jest ich niewiele, ale mamy wspaniałych wykładowców, którzy przybliżą nam tę treść.
Chociaż królewskie insygnia w większości zostały przekazane do katedry w Krakowie, to w Gnieźnie nadal są przechowywane przedmioty świadczące o znaczeniu tego miejsca, mówi kustosz Muzeum Diecezjalnego Dorota Wachowiak.
Raczej tutaj jednak musimy się skupić na pozostałościach dokumentów. Tego mamy troszeczkę więcej, tak zwane regalia. Mamy dokumenty, które pieczętowali, które podpisywali władcy i to są dokumenty, które mamy nadzieję, że pojawią się tutaj na naszych wystawach i wszystko to, co po nich zostało, będziemy starali się Państwu pokazać. Są to między innymi dokumenty chociażby ten, który przyznaje arcybiskupowi gnieźnieńskiemu wyłączne prawo koronowania polskich władców, więc też dokument bardzo interesujący. Mamy nadzieję, że uda nam się go na wystawie pokazać.
Ale są też naczynia liturgiczne.
Mamy naczynia liturgiczne też często albo też dedykowane, fundowane przez władców. No to mamy tutaj chociażby pacyfikały Fryderyka Jagiellończyka, które w zbiorach naszego muzeum możemy zobaczyć na wystawie stałej. Mamy w zbiorach oczywiście Złoty Kodeks Gnieźnieński.
Kodeks Aureus, tak?
Dokładnie tak. To jest ten kodeks, który ufundował sam władca, sam Bolesław Śmiały z okazji swojej koronacji. Mamy także bullę papieską, dająca tutaj jasny sygnał o kształcie i o wielkości, przynajmniej archidiecezji gnieźnieńskiej, ale to jest też ten czas tych pierwszych królów koronowanych w Gnieźnie. Kielichy to już jest temat raczej trudniejszy. Przede wszystkim są to kielichy jednak fundowane przez arcybiskupów, czyli przez osoby duchowne. Jeżeli chodzi o to, co mamy w zbiorach, co z pewnością brało udział, albo z dużą dozą tutaj pewności możemy tak powiedzieć, są oczywiście kielichy. Kielichy przede wszystkim tak zwane kielichy Dąbrówki, które też na wystawie czasowej zobaczymy. Kielichowi właśnie królewskiemu będzie poświęcony cały osobny wykład, na który już Państwa zapraszamy 16 marca. Był naczyniem poświęconym być może nie tyle do samej Eucharystii, która odprawiana była w czasie koronacji, ale być może kielich Dąbrówki służył do przechowywania w nim specjalnych olejów, które służyły do namaszczenia nowego władcy. Więc kielich Dąbrówki jak najbardziej, tak zwany Dąbrówki oczywiście ze samą księżną Dobrawą ma troszeczkę mniej wspólnego. Kielich pochodzi z końca XII wieku, dlatego możemy śmiało założyć, że był wykorzystywany w czasie koronacji króla Przemysła II i Wacława II Czeskiego.
Wykłady przybliżające ideę królestwa i koronację w Gnieźnieńskiej Katedrze będą odbywały się w Muzeum Diecezjalnym co miesiąc przez cały rok. Program i terminy wykładów znajdziemy m.in. na stronie www.archidiecezja.pl. Byliśmy w Gnieźnie, teraz zaglądamy do innego muzeum archidiecezjalnego w Poznaniu. Tam od stycznia możemy oglądać wystawę École de Paris – artyści polsko-żydowscy. Składa się na nią 77 obiektów. Wszystkie pochodzą z kolekcji prywatnych, a większość z nich jest na co dzień niedostępna dla odbiorców. Opowiada o niej kuratorka Karolina Czop, z którą rozmawiała Sandra Soluk.
Ci artyści, których podziwiamy w Akademii Lubrańskiego, wyjechali do Paryża w obawie o swoje życie i zdrowie, czy raczej w pogoni za rozwojem artystycznym? Który to był moment historii?
To był moment jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale też częściowo zaczęli artyści pojawiać się w Paryżu już w początkach XX wieku, czyli jeszcze przed wybuchem I wojny. I pojechali tam właśnie po to, aby poszukiwać nowych inspiracji, ale także zdobywać nowe umiejętności w zakresie malowania i tworzenia. I tworzyli tam właśnie taką dość zwartą grupę. Znali się wzajemnie, razem przesiadywali w kawiarniach, razem też tworzyli.
I odnosili sukcesy?
Jak najbardziej. To, co jest, myślę, niezwykle interesujące w kontekście tych artystów Ecole, którzy po II wojnie światowej zostali nieco zapomniani, to to, że w czasach, kiedy tworzyli w Paryżu, byli ze swojego życia wielokrotnie doceniani. Ich prace trafiały nie tylko do kolekcji prywatnych, kolekcjonerów także amerykańskich, ale poza tym mieli okazję uczestniczyć w dużych wystawach również za kontynentem europejskim.
Szkoła paryska jako pojęcie zostało ukute w 1924 roku, natomiast jeśli chodzi o okres twórczości, jest on dużo szerszy.
Tak, jeśli chodzi o okres twórczości, to rzeczywiście nie odnosimy tego pojęcia właśnie do czasów od 1924 roku. Wtedy rzeczywiście pojawiło się to pojęcie, ale to pojęcie odnosiło się po prostu jakby do tej grupy ludzi, którzy tworzyli w tym czasie. Nie oznaczało żadnej konkretnej maniery malowania. Niemniej to w zasadzie taki początek XX wieku, kiedy pierwsi artyści, których prace tutaj prezentujemy, przybywają do Paryża i w zasadzie od tego momentu możemy mówić, że to środowisko zaczęło się tam tworzyć.
École de Paris nie jest zamknięte, jak już pani wspomniała, w żadnym konkretnym stylu. Można było pozwolić sobie na pewną dowolność w ramach tej grupy, ale mimo wszystko artyści bardzo chętnie poruszali się wśród sztuki figuratywnej. Pojawiają się motywy religijne, również chrześcijańskie, choć przecież mówimy głównie o artystach żydowskich, nieco inspiracji kubizmem, może odrobina impresjonizmu czy postimpresjonizmu. Dlaczego akurat te motywy? I skąd się biorą te motywy religijne, chrześcijańskie?
To trzeba rzeczywiście jasno powiedzieć, że widać w tych obrazach rozmaite inspiracje i wszystko zależało od artysty, od tego, kto go inspirował na co dzień. Często byli to dawni mistrzowie, ale też artyści, którzy tworzyli im współcześnie.
I Moneta można dostrzec, i Van Gogha, i Picasso.
Tak, jak najbardziej. Tego typu nawiązania są w tych manierach malowania czy obrazach obecne. Większość obiektów, które prezentujemy, są to portrety czy takie sceny wielopostaciowe, ale rzeczywiście, tak jak słusznie pani zwróciła uwagę, pojawiają się też wątki religijne. Głównie możemy dostrzec je na obrazach Meli Mutter, która około 1923 roku przeszła konwersję na katolicyzm. I wówczas te wątki bliskie religii katolickiej zaczęły się pojawiać. Więc jest kilka bardzo interesujących obrazów, m.in. Ucieczka do Egiptu, gdzie świętą rodzinę możemy zobaczyć na dle takiego industrialnego Paryża. Myślę, że to jest fantastyczne zestawienie.
To jest rzeczywiście piękny i bardzo intrygujący obraz i jeszcze dodatkowo możemy podziwiać jego szkic, który jest tuż obok. Leopold Gottlieb również pochylał się nad tematami chrześcijańskimi i zastanawiam się, czy było to w pełni akceptowane w tym żydowskim środowisku École de Paris?
Jak najbardziej. Nie było żadnej takiej, można powiedzieć, cezury nałożonej na tego typu tematy. Artyści tworzyli dość swobodnie. Same wątki związane z obyczajowością żydowską może nie są aż tak silnie eksponowane, natomiast też można zobaczyć kilka prac, które pokazują tego rodzaju sceny nawiązujące do obyczajowości judaistycznej. Niemniej jest rzeczywiście spora różnorodność, jeśli chodzi o tematykę, o sposoby tworzenia.
Tak, i można nawet powiedzieć nie tylko religijność, ale też duchowość, bo przecież są też wątki odnoszące się do innych religii, do buddyzmu, chociażby Simon Mondzain, duch zła. Czy wiemy coś o życiu tych artystów w Paryżu, gdzie się spotykali, jakie mieli zwyczaje?
Ci artyści, którzy pochodzili z Polski, doskonale się znali i funkcjonowali w takim własnym środowisku. Wynajmowali lokale w 14 dzielnicy Paryża i takimi miejscami, w których często się spotykali, były kawiarnie. To były miejsca nie tylko, gdzie rozmawiali, dyskutowali, planowali wystawy, ale także, gdzie dochodziło do transakcji z marszandami. Co jeszcze warto by było przy tej okazji wspomnieć, to, że często tych artystów łączyło znacznie więcej niż tylko wspólny pobyt w Paryżu, ale pomiędzy niektórymi nawiązywały się także relacje. Myślę, że tutaj warto by było wspomnieć chociażby romans Meli Mutter z Leopoldem Gottliebem.
To widać też w sztuce jakoś? Czy zainspirowali się sobą wzajemnie?
Myślę, że troszeczkę można tak powiedzieć, zwłaszcza jeśli spojrzymy na zestawione ze sobą obrazy Meli Mutter i Leopolda Gottlieba z pewnego okresu. Rzeczywiście w dalszym ciągu widać, że to są zupełnie inne maniery w malowaniu, ale jeśli chodzi o kolorystykę, o taką właśnie łagodność tych obrazów, to one, wydaje mi się, że można powiedzieć, są do siebie dość zbliżone.
Wystawę École de Paris możemy oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym do 12 kwietnia. Posłuszeństwo i miłość. Dwa słowa klucze do dzisiejszych czytań Pisma Świętego. Więcej w rozważaniach księdza Andrzeja Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu. Każdy z nas pewnie przeżywa go zupełnie inaczej. Mamy już swoje postanowienia wielkopostne, mam nadzieję, że już wszyscy. Zastanawiamy się, jak to będzie wyglądało w naszym życiu przez najbliższe tygodnie, bo wszyscy akcentujemy dokładnie te same prawdy. Prawdy o nawróceniu, o pokucie, o żalu za grzechy. Jednak patrząc na dzisiejsze słowo, czyli te czytania, które zostawia nam Kościół, okazuje się, że przygotowują nas na zupełnie inne zagadnienia. Bo dzisiaj te dwa zagadnienia, które są takie szczególnie ważne, aż się przebijają, to posłuszeństwo i miłość. I o nich chciałbym właśnie powiedzieć słów kilka. Najpierw ten przepiękny fragment z Księgi Rodzaju o Abrahamie i jego synu Izaku. Każdy z nas pewnie doskonale wie, jak wyglądała ta historia Abrahama. Wiemy, że miał swoją żonę Sarę, nie mogli mieć dzieci, byli bardzo nieszczęśliwi, no bo jednak potomek w tamtych czasach nie tylko gwarantował im spokojną starość, ale także był tym, komu mogli przekazać to, nad czym całe życie pracowali. A tutaj okazuje się, że nie ma tego, który jest ich największą miłością. I nagle Bóg dzięki swojej interwencji sprawia, że pojawia się Izak. Młody chłopak dorasta i co się dzieje? Sam Bóg przychodzi do Abrahama i mówi mu te słowa. Weź swojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Dzisiejsze czasy by powiedziały, okrutny Bóg, jakim prawem takiego czegoś żądał od Abrahama? Natomiast co robi Abraham? Abraham bierze drwa, bierze swojego syna i idzie do kraju Moria. Możemy się zastanowić, cóż to za wyrodny ojciec. No on wcale wyrodnym ojcem nie jest. On jest człowiekiem swoich czasów. Bo w tamtych czasach czymś jak najbardziej spotykanym i jak najbardziej akceptowanym było, że swojego pierworodnego syna trzeba poświęcić Bogu. I dlatego wiele królów poświęcało swoich pierworodnych synów, królewiczów, żeby było pomyślność dla ich królestwa. Ludzie akcentowali, że trzeba poświęcić swojego pierworodnego syna lub córkę i wtedy Bóg będzie ci błogosławił. Natomiast okazuje się, że Abraham tak samo myśli jak owi ludzie, jak owe kultury, religie, w których się wychował. I gdy już podnosi rękę na chłopca, to okazuje się, że przychodzi anioł pański, który mówi: stop, nie, nie podnoś na niego ręki. Sam Bóg widzi ogromną miłość Abrahama do swojego syna. Widzi, że Abraham wcale nie chce tego zrobić, że jest posłuszny temu prawu, które gdzieś się pojawia. I nagle Bóg mówi: nie, inaczej będzie w tej nowej religii. I judaizm na tamte czasy był naprawdę rewolucyjną religią. Bo pierwsze, co zabraniał, to zabraniał ofiar z ludzi. Sam Bóg w końcu powiedział: nie rób krzywdy chłopcu. Czyli niejako powiedział sam Bóg: nie ma być ofiar z ludzi. I to jest niezwykle ważne, że Bóg zwraca uwagę na to, co jest w naszym sercu. Przecież Abraham kochał Izaaka, był tym wytęsknionym synem, którego chciał mieć zawsze. Abraham doskonale wiedział, że obietnicę Bóg spełni, skoro obiecał, że jego potomstwo będzie wielkie jak gwiazdy na niebie albo liczne jak ziarnka piasku. Ale jednocześnie kochał tego, który był jego pierworodnym synem. I zwracam uwagę dlaczego na takie rzeczy. Dlatego, że Abraham jest za każdym razem pokazywany jako człowiek, który był posłuszny Bogu. Ale zwróćmy uwagę, że Bóg także był posłuszny człowiekowi. Pokazał, jak bardzo go kocha. Gdy zauważył, że Abraham chce zrobić krzywdę temu, który jest dla niego miłością, powiedział nie. A wyobraźmy sobie, jakby Pan Bóg zażądał od nas najcenniejszej rzeczy w naszym życiu. Być może kogoś bliskiego. Być może kariery, zdrowia albo swoich marzeń. To co byśmy zrobili? Nie byłoby tak, że wszyscy nagle zaczynamy się buntować, że zaczynamy z Panem Bogiem pertraktować albo mówimy, że dam Ci coś innego, ale nie to. A Pan Bóg właśnie chce to. To, co jest najważniejsze w moim życiu, Pan Bóg chce wziąć. Ale po co? No to właśnie nigdy nie wiemy. I może warto jest, żeby zwrócić uwagę, tak jak za każdym razem zwracają uwagę na powołanie, że jest taka znana historia kobiety, która za każdym razem modliła się o powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego i namawiała wszystkich, żeby się modlili. I była w tym naprawdę gorliwa. Ale gdy proboszcz ją zapytał, czy nie boi się pani, że pani syn przyjdzie do seminarium, czy nie zostanie księdzem, ona powiedziała, nie, proszę księdza, bo ja się jej modlę. Panie Boże, wzbudź nowe powołania do kapłaństwa, ale mojego Józia zostaw. No właśnie, my tak podchodzimy do tego wszystkiego. Panie Boże, oddam Tobie wszystko, ale to, co jest dla mnie najcenniejsze, to zostaw. A Pan Bóg niczego nam nie chce zabierać. On chce nam dać coś zupełnie innego, coś większego. Ale co nam chce dać? To za chwilę Wam powiem. No właśnie, co Pan Bóg chce nam takiego dać? Wydaje mi się, że chyba odpowiedzią na to wszystko jest ta piękna scena Ewangelii, którą dzisiaj mamy, przemienienie na górze, gdzie widzimy trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, którzy idą z Jezusem osobno na szczyt góry i tam na tym szczycie dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe. W ogóle sama podróż tych apostołów jest niezwykła, bo każdy z nich idzie osobno na górę, tak jakby miał tę chwilę samotności, ciszy, kiedy musi przygotować się na coś naprawdę wielkiego. I to nie jest jakaś tam mała górka. To jest taka dosyć spora góra, która się pojawia. I nagle okazuje się, że oni widzą rzeczy niezwykłe. Najpierw widzą odzienie, które staje się tak białe, że aż bije po oczach, byśmy powiedzieli współcześnie. Twarz Jezusa jest twarzą przebóstwioną. I wiedzą, że to nie jest jedynie nauczyciel z Nazaretu, że to jest Mesjasz, to jest prawdziwy Bóg, to jest ktoś niezwykły. Jakby jeszcze tego było mało, to jeszcze pojawiają się Eliasz i Mojżesz. Eliasz symbol proroków i Mojżesz symbol prawa. Czyli prawo i prorocy, czyli cały Stary Testament, rozmawia z Jezusem, czyli Jezus jest wypełnieniem tego wszystkiego. I na końcu ten obłok, który jest dla nich symbolem opieki Bożej, którego pojawia się głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Niezwykła jest ta scena. Co więcej, zwracamy uwagę, że Bóg Ojciec drugi i ostatni raz przemawia. Pierwszy raz przemawiał, żeby powiedzieć, że Jezus jest jego synem w wodach Jordanu. Gdy Jezus wychodzi z wód Jordanu, pojawia się głos Ojca. Drugi raz pojawia się głos Ojca właśnie na górze przemienienia. To jest mój syn umiłowany. No po prostu coś wspaniałego. I dlaczego to jest tak ważne dla nas? Dlatego, że Bóg chce nam pokazać, że naprawdę nas umiłował i zrobi dla nas dosłownie wszystko. Dla Abrahama zmienił prawo. Nie pozwolił, żeby ten, który ukochał Izaaka całym sercem, stracił swojego ukochanego syna. Zatrzymał jego rękę, żeby chłopcu się nic nie stało. Ale z tej samej miłości Bóg nie powstrzymał naszej ręki, którą podnieśliśmy na Jego Syna, Jezusa Chrystusa, mimo że to był Jego umiłowany Syn. I w ogóle uświadomienie sobie tej prawdy To jest chyba główny klucz tego dzisiejszego dnia. Bo Bóg dał nam naprawdę dużo. Zobaczmy, dał nam raj. Raj, który miał być dla nas miejscem, gdzie czujemy się dobrze, czujemy się bezpiecznie. No i zaczęliśmy kombinować sami, no i straciliśmy raj. Niestety zostały przed nami zamknięte bramy Królestwa Niebieskiego. Jezus przyszedł, zaczął nas uzdrawiać i pierwsze, co zrobiliśmy, to go odrzuciliśmy. Dobra, dał nam sakramenty, z których wielu z nas nie chce korzystać, bo uważamy, że to jest całkowicie niepotrzebne. Co więcej, dał nam swoje Pismo Święte, którego nie czytamy, bo uważamy, że to jest nudne. Wreszcie dał nam swojego Syna i jestem ciekawy, co jeszcze Bóg ma nam dać, żebyśmy wreszcie uwierzyli w Jego miłość, bo chyba dał nam już wszystko. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Nie ma nic piękniejszego. Nie ma piękniejszej prawdy, którą daje nam w tym momencie Pan Bóg. I warto jest, gdy my popatrzymy na to wszystko, żebyśmy zapytali siebie, jak ja patrzę na miłość Pana Boga względem mnie. Bo On naprawdę chce nam dać miłość siebie, miłość do drugiego człowieka, miłość, która wszystko zwycięża, ale my musimy chcieć to przyjąć. I mam nadzieję, że zostaniemy dzisiaj z tymi słowami. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Bo jak zaczniemy słuchać Jezusa, to wszystko zacznie mieć sens. Zachęcam siebie i Was, żebyśmy posłuchali jeszcze raz tej dzisiejszej Ewangelii, tego dzisiejszego słowa i odkryli, że posłuszeństwo i miłość to jest coś pięknego. Trzymajcie się, niech Pan Bóg Wam błogosławi. No i dobrego Wielkiego Postu życzę.
My również życzymy dobrego czasu. Zachęcamy do lektury dzisiejszej Ewangelii i do słuchania nas za tydzień o tej samej porze. Dziś za wspólne spotkanie dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.